Michał Bałucki, Gęsi i gąski. Adaptacja radiowa Małgorzata Żurakowska.
Ktoś jedzie. Teraz to już z pewnością ciocia. Tak, to ciocia. Mamo, mamo!
Ciotka? Chryste Jezu! Hanka! Gęś na rożen i co tchu nakrywać do stołu!
Mamo, chodźmy wysadzić ciocię z powozu.
Czekaj, tak przecie nie można. A może by pan w zastępstwie męża?
Jeżeli pani sobie tego życzy.
Chodź pan.
A cóż to? Ani Pawła, ani Gawła? No,
właśnie biegliśmy.
Ciociu, najdroższa.
Marzej, bo urazisz mi moją Mimi. Czy widzieliście kiedyś coś równie pięknego?
Rzeczywiście, można powiedzieć.
Angorska rasa, najmodniejsza teraz w Paryżu. Wszystkie damy wielkiego świata.
Niech ciocia pozwoli.
Nie, nie, ty byś nie umiała się z nią obchodzić. Trzęsło obrzydliwie. Ja to odchoruję z pewnością. A cóż wy tu za kanapę macie? To madejowe łoże, nie kanapa. No przecież musicie mieć jakiś fotel lub coś podobnego.
Jest jeden. Tośmy go dali do siostry pokoju.
No to przynieść.
Zaraz, ciociu.
Nie umiesz? Daj spokój, ja to zrobię.
Wiedziałam, że tu jesteś. Okropnie tu, prawda? Najmniejszego komfortu. Brudno, biednie.
Umyślnie przyjechałam dla ciebie.
O, Maszyri, jakaś ty dobra.
Siostruniu.
Jest fotel, proszę cioci.
Dawnośmy się nie widziały.
Blisko 2 lata.
No cóż, lepiej teraz, siostruniu.
Miałaś być tego karnawału u nas we Lwowie.
I byłabym z pewnością, ale cóż, no trzeba nieszczęścia, że umiera ojciec mojego męża.
O, to nieprzyjemna rzecz.
I to wyobraź sobie przed samym karnawałem.
Także sobie wybrał.
Możesz sobie wyobrazić moją rozpacz. Byłam proszona na 3 bale na gospodynią i na 1 teatr amatorski. Miałam już toalety gotowe, kwiaty, wszystko, wszystko.
Ależ to fatalne.
Powiadam ci, myślałam, że oszaleję.
Bardzo wierzę.
No, ale cóż u ciebie słychać, moja droga? Wyglądasz prześlicznie.
A, już to można powiedzieć, że siostrunia wygląda.
No cóż. Paryż? Byłaś może u Worta?
No jakże chciałaś. Być w Paryżu i papieża, znaczy chciałam powiedzieć, Worta nie widzieć.
Ach, tego ci zazdroszczę i cóż, i cóż, i cóż.
Powiadam ci, Bóg mody i najwyższego szyku. U niego się tylko można ubierać. W jego salonach same hrabiny, księżne. Wszystko to czeka na audiencję, jak u jakiego ministra. Kiedy przyszła na mnie kolej, powiadam ci, dostałam formalnej febry. Takie robi wrażenie.
Bardzo wierzę.
Ach, co to za człowiek, co za człowiek. Moja kochana, to geniusz. Tylko spojrzy na ciebie i już wie, czego ci trzeba.
Zmiłuj się od razu.
A co powie, to święte. Formalna wyrocznia. Jakie genialne pomysły. Czekaj, pokażę ci kostium wieczorowy, który skomponował dla księżnej Bassano. Zdumiejesz się, powiadam ci, jaką ten człowiek ma fantazję. Popatrz, tu mam rysunki.
Powitać, ciocia. Dobrodziejkę całuje rąsie sługa uniżony.
Proszę nam teraz nie przeszkadzać. A popatrz, popatrz jeszcze ten, jeszcze
Basiu, bój się Boga, to nie jest ciotka.
Jasiu, no co ty też wygadujesz?
No jak Boga kocham. No przecież ciocia Belcia dobrze starsza od ciebie, a ta wygląda przynajmniej jakieś 20 lat młodszą.
Cóż dziwnego, no w dobrym bycie. Nie narobi się, nie nakłopocze się o nic.
Ale włos jakiś inny. No i zęby. Przypatrz się. Jej większej połowy zębów brakowało. A tam ma wszystkie jak nowe, no przecież jej nie odrosły.
Nie, kazała sobie sprawić nowy garnitur. W Paryżu pani wszystkiego za pieniądze dostanie.
Jak to? I zęby?
To jeszcze najmniejsza rzecz. Ale gdyby się pan tak całą rozebrał na części, z których się składa, to byś pan dopiero zobaczył, do czego sztuka doszła w Paryżu.
Rany boskie. To one tak umieją? Kłaniam uniżenie za taką piękność. Wolę je już moją Basię. Jak jest, tak jest, ale już co mam, no to wiem, że prawdziwe.
Jasiu, co ty też wygadujesz?
A cóż ta ciotka nie myśli się z nami przywitać? Zagadały się z tą figurkowską.
A tam w kuchni legumina się spalić gotowa. Joasiu, przeproś, że tu ciotkę za mnie, bo ja muszę na chwileczkę.
Gdzie to niebieskie pudełko? Zobaczysz cudowności. Joasia będzie się miała czym pochwalić. O, mam. A gdzież ona?
Tu jestem, proszę cioci.
Jak ona wygląda. Panie Janie, co wyście tu zrobili z tą dziewczyną?
Niby o cóż chodzi?
No przypatrz się pan, jak ona wygląda. Czy by to kto powiedział, że to krew Dżempielińskich?
Ale to się ciotce chyba zdaje. Dziewczyna, panie, jak rzemień. Wygląda wcale nie z gorzej.
Tu nie idzie o wyglądanie, tylko jak ona ubrana.
Ubranie to mniejsza.
Wygląda w tej sukienczynie jak gąska podskubana. Żadnego kroju. No obróć nosie. Natalciu, no patrz, no jaki ona ma stan.
Okropność.
Ją trzeba będzie z gruntu przerobić. Zacznijmy od kapelusza.
Ach, co? Ach, boski.
Cudo, prawda?
No cóż to ma wyobrażać?
Kapelusz.
Hejdże, sąsiad. Chyba... kokardę.
Chodź przymierzyć.
A, dalibóg, że sąsiad
teraz
zgadł.
Teraz przejdź się po pokoju. A co? Czyś widziała w życiu coś podobnie pięknego?
Tatko, dobrze mi?
Prześliczne.
Tylko to trzeba widzieć przy innej toalecie.
Tak, to całkiem inaczej będzie wyglądać.
To będzie twój prezent ślubny. A to prezent dla matki. A gdzież ona?
Mama poszła do kuchni. Zaraz wróci.
A cóż to?
Broszka z jaszczurką. To także od Nuwotę.
To pewnie dukatowe złoto.
Któż teraz nosi złote rzeczy? Cały świat modny używa najwięcej galanteryjnych wyrobów.
Galanteryjnych?
Największy szyk. Aha, i o panu nie zapomniałam.
Nieoceniona ta wasza ciotka.
Masz pan.
A do czegoż to taki figiel?
Tu się nalewa kropelkę wody i można tem imitować głosy najrozmaitszych ptaków.
Otóż ja tego świergotu mam od rana do wieczora, aż w uszach wierci.
Tateczko, bo ciocia gotowa się obrazić.
Cała jeunesse d'oré używa tego zamiast breloków.
Zamiast czego?
Przy zegarkach jako ozdobę.
Powariowali chyba ci Francuzi.
No a teraz zaprezentujesz mi pana młodego. To zapewne ten.
Ależ ciociu, gdzież znowu?
Nie, to nasz sąsiad, pan Hulatyński.
No a gdzież sam pan młody?
Spodziewamy się go lada dzień.
A kto go rodzi?
Matka, jak zwykle pani dobrodziejko.
Ja to jej palnął.
Ja się pytam, z jakiej familii?
Mogę panią zapewnić, że z bardzo uczciwej.
Nie chodzi, mój panie, o uczciwość. Tylko czy szlachta? Rozumiesz pan?
A, jeżeli pani idzie o szlachectwo bez uczciwości, to on wcale nie szlachcic.
A więc mezalians. Panie Janie, jak możesz ubliżać cieniom rodziny Rzempielińskich i zezwalać na podobne małżeństwo? No, chyba, że ma duży majątek. Czy bogaty? Co?
Jest urzędnikiem, ma coś koło 2000 rocznej pensji.
2000? I wy to nazywacie dobrą partią?
Proszę ciotki, dla biednej panienki...
Ona wcale nie jest biedna, bo pochodzi z Rzępielińskich, a to znaczy więcej niż miliony. Powinien się czuć uszczęśliwiony ten pan, no jak on się nazywa?
Marzycki.
Że bierze pannę z takiego domu.
Więc ciocia mówi, że to niedobra partia?
2000 reńskich w mieście, to nędza prawie.
Co ciocia mówi?
Mój mąż zarabia 3 razy tyle. Ale nie wystarcza nam.
Chyba, że ten pan ma osobisty majątek. Czy nie pytaliście go o to?
Jak żeby to wyglądało?
Jak to jakby wyglądało? Słyszysz, Natalciu? Za granicą nigdy inaczej się nie robi. Intercyza to jeszcze ważniejsze niż ślub.
To przyjęte w całym świecie.
A jeśli ten pan nie ma majątku, to niech się asekuruje na życie.
Ależ, moja ciotko, jakże tu człowiekowi, co się zabiera do żeniaczki, mówić o śmierci?
Nic na tym nie stracicie. Mam ja dla Joasi coś lepszego. Partia, co się zowie. Musisz go znać, Natalciu, bo on zeszłego roku był także w Franzensbadzie. Durnicki.
Pantaleon?
Tak. Matka chciałaby go koniecznie ożenić, bo się kawaler trochę rozlampartował w Wiedniu i dlatego wysyła go do Galicji i niby pod pretekstem kupienia jakiego majątku, a w sekrecie prosiła mnie, żeby go wyswatać. Będzie tu nie za długo u mnie. Takiego konkurenta to ze świecą szukać. Prawda, Natalciu?
W istocie bardzo wesoły i przyjemny.
No i bogaty, bardzo bogaty. Jego matkę liczą na jakie... 100 000.
Licytacja in plus na męża.
Zwariowała baba, czy co?
Otóż to byłby mąż dla ciebie.
A co też to ciocia mówi?
Przecież Marzycki ma nasze słowo.
Słowo. Słyszysz, Natalciu?
Od ołtarza jeszcze się rozchodzą.
No, nieprawdaż. Ale skoro tak się upierasz przy tym swoim panu Marzyckim, to wolna droga. Tylko ja muszę z nim pierwej pogadać o interesach majątkowych.
Ach, cioteczko najdroższa, to by było najlepiej.
Bądź spokojną. Skoro tu przyjechałam, to obowiązkiem moim jest czuwać nad losami rodziny Rzępielińskich.
Pantaleon ma być mężem Joasi. Szczęśliwa. Ach, jak pomyślę, co on mnie wyprawiał zeszłego roku we Franzensbadzie, aby pozyskać moje względy. Szalał za mną? Ach, to było życie.
Siostruńciu kochana, można prosić do obiadu?
Co? Co, Natalciu, słyszałaś? Obiad o pierwszej?
No, a kiedyż?
Chyba śniadanie.
Co to ciotka mówi? Ja już zapomniał, kiedy mi jadł śniadanie. Gdzież to słyszana rzecz, żeby kto kawę pijał o pierwszej?
Ja też nie mówię o kawie, tylko o śniadaniu à la fourchette. Marynaty, wędliny, jakieś smażone mięso, bewsztyk lub coś podobnego, ryba, sałata, kompoty...
No, to kompletny obiad.
Obiad jada się o 6:00. Najwcześniej o 6:00.
O 6:00 obiad? W imię ojca i syna.
W Paryżu nikt inaczej nie jada.
Ale tu nie Paryż, proszę ciotki. Co kraj, to obyczaj.
A ja stanowczo oświadczam, że o 1:00 nie jem obiadu, tylko śniadanie.
To cóż zrobimy?
Nic łatwiejszego. Nazwijmy ten obiad śniadaniem i historia skończona. Służę pani dobrodziejce.
Brawo, doskonale. Będzie i wilk syty i...
Co takiego?
Nie, nic. Ja tylko tak do Basi. Służę pani doktorowej.
W słuchowisku Michała Bałckiego Gęsi i Gąski wystąpili Kinga Szymanek, Katarzyna Michalak, Małgorzata Żurakowska, Magdalena Fijałkowska, Przemysław Gąsiorowicz, Jarosław Zoń. Muzyka Grzegorz Tylec, realizacja akustyczna Piotr Król.